Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 24 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem naszego programu będzie dziś Xavier Beauvois, reżyser filmu Des Hommes et des Dieux o ludziach i o bogach, który wczoraj został uhonorowany nagrodą Grand Prix Festiwalu w Cannes. Film opowiada o francuskich trapistach zamordowanych przez islamskich fundamentalistów w 1996 roku w Algierii. Wcześniej wiadomości watykańskie, m.in. o papieskich audiencjach dla prezydentów Konga i Mołdawii. Zapraszamy. Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Konga, Denisa Sassou Nguesso. Afrykański polityk spotkał się następnie z kardynałem, sekretarzem stanu, Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Republika Konga, dawna kolonia francuska, to jeden z krajów zachodniej Afryki, które w tym roku obchodzą 50-lecie niepodległości. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się 15 sierpnia. Jubileusz znalazł się wśród tematów poruszonych podczas rozmów w Watykanie. Zadeklarowano wolę zacieśnienia obustronnych relacji, podkreślając szczególny wkład Kościoła na rzecz rozwoju ludzkiego, społecznego i kulturalnego Konga. Rozmawiano także na temat sytuacji polityczno-społecznej regionu, uwzględniając kwestie humanitarne, zwłaszcza sprawę uchodźców.
Pół wieku niepodległości nie było dla Konga okresem spokojnym. Nie brakowało przewrotów i zamachów stanu, a w latach 90. ubiegłego wieku kraj ten przeszedł krwawą wojnę domową, kosztującą życie 500 000 ludzi. Prezydent Sassou Nguesso wywodzi się z prosowieckiej kongijskiej partii pracy. Rządził on już Kongiem w latach 1979-1992. Padł jednak ofiarą wprowadzonej przez siebie demokratycznej pierestrojki i stracił władzę. Powrócił do niej w następstwie zamachu stanu, a później dwukrotnie wygrywał wybory prezydenckie. Obecnie Kongo szuka zbliżenia z Zachodem, m.in. podpisując z Unią Europejską porozumienie w sprawie walki z nielegalnym eksportem drewna i rabunkową eksploatacją lasów.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął także pełniącego obowiązki prezydenta Mołdawii, a zarazem przewodniczącego tamtejszego parlamentu, Mihai Gimpu. Pełni on urząd głowy państwa od września ubiegłego roku po rezygnacji z tej funkcji Władimira Voronina. Również Mihai Gimpu spotkał się w Watykanie z kardynałem Bertone i arcybiskupem Mambertim. Rozmawiano o sytuacji w tym posowieckim kraju, życząc, by wszelkie trudności rozwiązywano na drodze dialogu. Wyrażono uznanie dla misji Kościoła katolickiego, do którego należy niespełna 2% mieszkańców Mołdawii. Zwrócono uwagę na przyjazny dialog między Kościołem a władzami. Rozmawiano także o aktualnych problemach międzynarodowych, w tym o tożsamości kulturowej i religijnej kontynentu europejskiego.
Poza wizytą w Watykanie, mołdawski polityk spotkał się także z przewodniczącym włoskiego parlamentu Gianfranco Finim. Mołdawia, uznawana za najuboższe państwo Europy, od lat zmaga się z problemami wewnętrznymi. Należy do nich w pierwszym rzędzie faktyczne oderwanie się wschodnich obszarów kraju, zwanych Republiką Naddniestrzańską, która politycznie ciąży ku Rosji i Ukrainie, gdy reszta kraju czuje więź z Rumunią. Z kolei w polityce wewnętrznej trwa impas między opcją prozachodnią reprezentowaną m.in. przez prezydenta Gimpu a komunistami. W ubiegłym roku Mołdawia została zaproszona do unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. W społeczeństwie dochodzi też coraz bardziej do głosu opinia ludzi wierzących. Na początku miesiąca przeszła ulicami Kiszyniowa masowa demonstracja na rzecz wprowadzenia lekcji religii do szkół.
Sądownictwo Stanów Zjednoczonych nie jest uprawnione, by pozywać przed Trybunał Najwyższych zwierzchników Watykanu, uważa rządowa adwokatura tego kraju. Tę opinię, zasadniczo zbieżną ze stanowiskiem adwokata Stolicy Apostolskiej w USA, Jeffrey'a Alleny, wyraziła ona w dokumencie złożonym w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Wiąże się to z rozpatrywaną w nim sentencją Trybunału Apelacyjnego Stanu Oregon w sprawie odpowiedzialności Watykanu za przypadki pedofilii księży.
Amerykańskie ustawodawstwo nie przewiduje wytaczania spraw sądowych obcym państwom jako objętym immunitetem dyplomatycznym. Jedynym z wyjątków od tej reguły są przestępstwa popełniane przez pracowników takich państw związane z ich zatrudnieniem. Na to właśnie powoływali się adwokaci ofiar pedofilii księży. Trybunał Stanu Oregon przyznał im rację, uznając, że mogą żądać od najwyższych zwierzchników Watykanu odszkodowań i składania zeznań przed sądem. By jednak takie przestępstwa były wyjęte spod immunitetu, trzeba by udowodnić, że wiązały się z celami zatrudnienia. To zaś w przypadku księży pedofilów nie zachodzi, uważa adwokatura rządu prezydenta Obamy. Jej dokument złożony w Sądzie Najwyższym w Waszyngtonie podpisał zastępca naczelnego prokuratora odwoławczego USA.
Stała Watykańsko-Izraelska Komisja Robocza spotkała się w czwartek, by kontynuować negocjacje nad porozumieniem w sprawach ekonomicznych. Dowiadujemy się o tym z udostępnionego dziś wspólnego komunikatu, w którym atmosferę rozmów określono jako konstruktywną. Podkreśla się w nim równocześnie, że dokonano postępów w kierunku osiągnięcia porozumienia.
Następne spotkanie stałej komisji roboczej wyznaczono za 3 tygodnie, a więc w odstępie wyjątkowo krótkim. Zaraz następnego dnia, 15 czerwca, odbędzie się w Watykanie sesja plenarna delegacji Izraela i Stolicy Apostolskiej.
Musimy przyznać ze smutkiem, że wciąż nie żyjemy w jedności, a to jest niezgodne z wolą Chrystusa i z Jego testamentem. Rozbicie chrześcijaństwa jest grzechem i skandalem. Niweczy ono dzieło ewangelizacji, do którego powołuje nas Duch Święty. Ten pesymistyczny bilans dokonań ruchu ekumenicznego przedstawił w Liverpoolu kardynał Walter Kasper. Jak możemy głosić pojednanie i pokój, skoro sami jesteśmy podzieleni i nie potrafimy się pojednać? Pytał katolików i anglikanów przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. W jego przekonaniu na początku XXI stulecia zadanie zjednoczenia Kościoła jest tym bardziej pilne, że światu grożą dziś konflikty i napięcia o różnym podłożu, zarówno społecznym, jak i rasowym czy kulturowym. Kardynał Kasper przypomniał, że jedność Kościoła to ani uniformizm, ani dowolna mieszanina. Chodzi nam o jedność w miłości i prawdzie, a ta drogo kosztuje. Nie ma ekumenizmu tanim kosztem, podkreślił szef watykańskiej dykasterii. Ekumenizm ma swoją cenę i wymaga odważnego ryzyka.
Kardynał Walter Kasper uczestniczył wczoraj w ekumenicznych, anglikańsko-katolickich nabożeństwach zesłania Ducha Świętego. Tradycja wspólnych obchodów tej uroczystości sięga 1982 roku, kiedy to Jan Paweł II odbył w Liverpoolu ekumeniczną procesję między katedrami obu wyznań. Od tej pory jest ona ponawiana co roku i towarzyszą jej dwie liturgie, najpierw anglikańska, a potem katolicka.
Dziś natomiast niemiecki purpurat odwiedził Hope University w Liverpoolu. Jako przewodniczący Watykańskiej Komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem przedstawił on historię relacji między Kościołem a wspólnotą żydowską.
Sądzę, że relacje żydowsko-chrześcijańskie w Anglii są bardzo ważne, między innymi za sprawą głównego rabina Jonathana Sachsa, który jest dobrze znany również w Watykanie. Dziś bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, jak wielki postęp dokonał się w ostatnich latach. Dla mnie jako Niemca ten postęp ma naprawdę wielkie znaczenie, ale oczywiście ma on wymiar ogólnoświatowy. Udało się przezwyciężyć wiele uprzedzeń i problemów. Wiele ran zostało już zagojonych. Dziś te wzajemne relacje stoją pod znakiem owocnej współpracy. Mówimy już nie tyle o historii, co o przyszłości, o tym, co możemy zrobić razem dla przemiany naszych społeczeństw. Pamiętamy bowiem, że chrześcijanie i Żydzi kierują się tymi samymi wartościami, 10 przykazań.
Francuski film Des Hommes et Dieu, czyli o ludziach i o bogach, został laureatem Grand Prix Festiwalu w Cannes oraz Nagrody Ekumenicznej. W Film opowiada historię francuskich zakonników z opactwa trapistów Tiberin w Algerii, którzy w 1996 roku zostali zamordowani przez islamskich fundamentalistów. Widzowie poznają trzy ostatnie lata przed atakiem, kiedy mnisi decydują się na pozostanie w Algerii, a tym samym dojrzewają do męczeństwa. O samym filmie i jego przesłaniu rozmawialiśmy z jego reżyserem Xavierem Beauvois.
Jakie przesłanie chciał pan przekazać w tym filmie?
Przesłanie trapistów, czyli pokój, współczucie, zrozumienie, zainteresowanie innymi, ich kulturą i życiem duchowym. Kiedy opactwo Tiberin przestało istnieć, tego ducha zabrakło też w tym regionie. Jan Paweł II mawiał: nie lękajcie się. I to byli właśnie ludzie, którzy się nie lękali. Niczego. Jest to niewiarygodne. Kiedy człowiek zaczyna się nimi interesować, spontanicznie rodzi się fascynacja.
A przecież lęk ma swoje miejsce w tym filmie. Jest to zatem opowieść o wyborze?
Tak, oczywiście jest tam lęk. Wszyscy się boimy. Ale im udało się przekroczyć lęk, byli ludźmi wolnymi, a przy tym ludźmi zwyczajnymi z ich ludzkimi wątpliwościami. Pamiętajmy, że mnisi to ludzie, którzy dużo rozmyślają. Zanim zacząłem się interesować życiem mniejszym, nie wiedziałem, że w ich życiu jest tyle miejsca na refleksję. W czasie modlitw, ale również w czasie posiłków, kiedy odczytywany jest jakiś tekst, czy to biblijny, czy współczesny. To prawda, że też dużo pracują, ale są to, jakby nie było, intelektualiści.
W tym filmie wchodzi pan w rytm życia monastycznego, wyznaczanego przez recytację psalmów, również poezji. Czy prezentacja codziennego życia monastycznego była jednym z celów filmu?
Moja idea była jasna: aby widz mógł poznać braci, musi z nimi przebywać, zrozumieć, czym jest życie monastyczne. Psalmy są przez nich nie tyle recytowane, co śpiewane. Mnisi to ludzie, którzy śpiewają bardzo dużo, przynajmniej 3 razy dziennie. Są to chwile bardzo istotne. Kiedyś ktoś się mnie nawet pytał, dlaczego w tym filmie jest tak wiele psalmów. Odpowiedziałem: no bo takie było życie braci. Ja tylko wchodzę w ich życie, jestem z nimi.
Ten film jest bardzo powolny, a cisza, milczenie stają się niemal aktorami.
Tak, bo kontemplacja jest częścią życia mnicha. W opactwie Tiberin 2 razy w miesiącu były też tak zwane dni pustyni. Niektórzy pozostawali cały dzień w celi. Inni szli w plener. I to również przedstawiam w filmie. W ten sposób można zrozumieć ich przywiązanie do tego miejsca, bo to jest wspaniały, piękny region.
Jak zrodził się pomysł tego filmu? Skąd ta potrzeba wniknięcia w życie tych mnichów, ponownego przeżycia tego okresu decyzji, który poprzedził ich śmierć?
Spotkałem Etienne'a Komara, który napisał wstępny scenariusz i zaproponował mi nakręcenie tego filmu. Ten scenariusz wspólnie potem napisaliśmy od nowa, ale oczywiście film poprzedziły długie przygotowania. Zapoznaliśmy się z całą dostępną dokumentacją, z tym, co napisali bracia, i muszę powiedzieć, że cała ekipa filmowa, aktorzy, wierzący i niewierzący, byli głęboko zafascynowani tymi braćmi, gdy poznali ich bliżej. Praca nad tym filmem była naprawdę czymś niezwykłym, niewiarygodnym. Usiłowaliśmy uchwycić światło, które było w tych braciach. Bo dla mnie zadaniem kina jest właśnie uchwycić światło i przekazać je dalej. A zatem jest to przede wszystkim przesłanie braci, które teraz rozchodzi się za pośrednictwem tego filmu na cały świat. Do Włoch, do Stanów Zjednoczonych, a nawet na Bliski Wschód. I widać, że ten film w tym pomógł. Ludzie, którzy obejrzeli, chcą ich lepiej poznać, chcą przeczytać ich książki.
A skąd ten tytuł Ludzie i Bogowie?
Mottem tego filmu są słowa z psalmu 82. Jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego, lecz pomrzecie jak ludzie. Te słowa przypomina Jezus, kiedy Żydzi chcą go zabić za to, że uważa się za Syna Bożego. On im odpowiada, wszyscy jesteście bogami.
Ten film został bardzo dobrze przyjęty zarówno w Cannes, jak i wśród francuskich krytyków. Czy powodzenie tego filmu wynika również z tego, że dzisiejszy świat potrzebuje nowych bohaterów, takich jak owi trapiści, którzy podejmują radykalną decyzję?
Tak, być może, ale mnisi bardzo często też mówią, że my za bardzo jesteśmy zanurzeni w robieniu. Wciąż staramy się coś zrobić i to szybko, w krótkim terminie. I dalej niż poza ten krótki termin nie sięgamy naszą myślą. Mnisi tymczasem bardziej są. Myślę, że również to może przemawiać do człowieka, aby bardziej był, a nie tylko robił coś. Bo przecież warto być i trochę się zastanowić.
Żyjemy też w świecie silnie sekularyzowanym, a jednak ten świat był w stanie docenić film o treści tak bardzo duchowej. Jak to pan wytłumaczy?
Nie wiem, być może ludzie zdają sobie sprawę, że pomylili się, szukając przede wszystkim przyjemności. I ja pod tym względem też się trochę pomyliłem w moim życiu, bo przyjemność i szczęście to nie to samo. Kiedy w czasie kręcenia tego filmu przebywałem z różnymi braćmi, zdałem sobie sprawę, że mamy zbyt dużo potrzeb. Koncentrujemy się na rzeczach, które wcale nie są niezbędne, a które czynią ludzi nieszczęśliwymi. Trzeba powrócić do bardziej prostych rzeczy.
Ten film mówi też o męczeństwie i widzowie przyjmują to z podziwem. Dlaczego?
Bo do tego stopnia jesteśmy egoistami, że po prostu robi to na nas wrażenie, kiedy widzimy ludzi, którzy żyją inaczej. Jeden z braci tłumaczy w filmie, że samo bycie mnichem jest już darem z siebie. Ja już oddałem swoje życie Chrystusowi, mówi brat Christian. A w naszym egoistycznym społeczeństwie jest to naprawdę bardzo rzadkie. Myśleć o innych, zgodzić się oddać swoje życie. Nie można uczynić nic większego. To niemożliwe.
Czy dla pana jest to pokrzepiające, że tego rodzaju film został doceniony?
Tak, na pewno. Ale ja zawsze traktowałem widzów jako ludzi inteligentnych. Miałem do nich zaufanie. Mogę powiedzieć, że tę historię opowiedziałem im moim sercem. Słuchałem i starałem się przekazać to, co usłyszałem, jak najwierniej. Ale nie dziwi mnie, że to przesłanie braci do widzów przemawia, bo są to przecież wspaniali ludzie.
Mówił Xavier Beauvois, reżyser filmu Des Hommes et des Dieux, uhonorowanego nagrodą Grand Prix festiwalu w Cannes.
Voici la nuit, l'heureuse nuit de Palestine. Et bien n'existe hormis l'enfant, hormis l'enfant de vie divine. En prenant chair de notre...
Tu Radio Watykańskie. Z Xavierem Beauvois rozmawiała Hélène de Combes z francuskiej redakcji naszej rozgłośni. Ja dziękuję już Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.